radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Rola Ducha Świętego według Ewangelii Świętego Mateusza, poprowadzi ksiądz profesor Michał Bednarz. Dlaczego mówiąc o Duchu Świętym należy sięgnąć do Starego Testamentu?
Jeżeli chcemy zrozumieć, jakie znaczenie Święty Mateusz przypisuje Duchowi Świętemu, musimy sięgnąć do Starego Testamentu. Autorzy Starego Testamentu pod określeniem Duch Boży rozumieją należącą do Boga i pochodzącą od Niego moc, która charakteryzowała się ogromnym dynamizmem i niezwykłą różnorodnością, a nieraz i tajemniczością działania. Poprzez swojego Ducha oddziaływał on skutecznie na świat i życie poszczególnych ludzi czy społeczności. Podobnie jak Bożą mądrość, tak również i Ducha Bożego traktowano nie jako element autonomiczny, oddzielony od Boga, lecz jako specyficzną Jego właściwość, przymiot. Ducha Bożego pojmowano jako przejaw udzielającego się na zewnątrz samego Boga.
Jaką rolę według ksiąg Starego Testamentu odgrywa Duch Święty?
Temu Duchowi przypisywano powstanie i istnienie świata tak ożywionego, jak i nieożywionego. On także postrzegany jest jako wypływająca z Boga moc, którą przekazuje stworzeniom i podtrzymywuje w nich życie. Bóg przekazuje także wybranym ludziom swego Ducha, a On uzdalnia i skłania ich do spełnienia poszczególnych, przede wszystkim historyczno-zbawczych zadań. Opanowani nim przywódcy Izraela, na przykład Mojżesz, dokonywali czynów wykraczających poza ludzkie możliwości i przynoszących narodowi wybawienie z różnych zagrożeń. Dla tych mężów Bożych stanowił on źródło natchnienia, niepospolitej odwagi i nieprawdopodobnej aktywności. To wszystko pozwalało im pouczać o woli i planach Bożych z niezwykłą energią, domagać się ich realizacji, upominać i karcić opornych, dokonywać zadziwiających czynów. Duch Boży oddziaływał także na życie moralne. Jego obecność uzdalniała do trwania w wierności przymierzu, zwłaszcza do zachowywania przykazań, podczas gdy człowiek pozbawiony tej Bożej mocy, czyli zdany na samego siebie, okazywał się słaby i grzeszny. Uwidoczniło się to przede wszystkim w działalności i nauczaniu proroków. Według autorów Starego Testamentu to dynamiczne i budzące zdumienie działanie Ducha Świętego ujawni się przede wszystkim w przyszłości. Kiedyś nastąpi niespotykana dotychczas eksplozja Jego aktywności. Obdarowanym Duchem Bożym oraz Jego nosicielom będzie On pomocą, a w szczególności będzie wspierał oczekiwanego Mesjasza. Będzie to moc ujawniająca się w Jego zbawczej działalności.
Na co najpierw należy zwrócić uwagę, gdy chcemy poznać tajemnicę Ducha Świętego?
Należy najpierw zwrócić uwagę na Ewangelię Dzieciństwa, na pierwsze dwa rozdziały w Ewangelii Świętego Mateusza. Spełnia ona funkcję wprowadzającą do opisu o życiu i działalności Jezusa. Za pomocą przyjętych ze Starego Testamentu określeń, cytatów i aluzji, Święty Mateusz odpowiada na pytanie o Jego tożsamość, kim On jest, a także na związane z tym szczególne zagadnienia, na przykład sprawę jego pochodzenia, w jaki sposób zaistniał Mesjasz jako człowiek. Dzięki temu czytelnik Ewangelii otrzymuje już na początku jasny przekaz dotyczący osoby Jezusa Chrystusa oraz jego posłannictwa. Autor ukazuje go jako Mesjasza. Oczekiwany Mesjasz pojawia się na ziemi dzięki nadzwyczajnej interwencji Boga, a konkretnie poprzez działanie Ducha Świętego. Ewangelista wspomina krótko o poczęciu przez Maryję Jezusa, zaznacza, iż stało się to dzięki Duchowi Świętemu. Tę samą wiadomość przekazuje następnie anioł we śnie świętemu Józefowi. Wprawdzie powiadomienie Józefa, pogrążonego w rozterce i zaniepokojonego niezrozumiałą sytuacją, ma na celu wprost i bezpośrednio usunięcie jego osobistych trudności, to jednak w zamyśle ewangelisty chodziło przede wszystkim o pouczenie o dziewiczym poczęciu Jezusa Chrystusa, co oznacza, że nastąpiło ono bez udziału mężczyzny, a jedynie wskutek wpływu Ducha Świętego.
W jaki sposób ewangelista przeprowadza tę myśl?
Zatrzymajmy się najpierw na rodowodzie Jezusa. Umieszczając w swym dziele rodowód Jezusa, ewangelista rozwinął i realizował poczwórny cel. Z jednej strony pragnie wskazać na ciągłość Starego i Nowego Przymierza. Jest to zresztą zasadniczy motyw całej jego Ewangelii. Nie jest to jednak opis, ale rekapitulacja historii Izraela. Z drugiej strony ewangelista stwierdza, że Jezus jest tym, który był przyobiecany i zapowiedziany przez proroków. Punktem kulminacyjnym całego rodowodu jest narodzenie Jezusa. To właśnie Jezus jest Mesjaszem, zrośniętym z narodem izraelskim, dzięki temu, że pochodzi od Abrahama poprzez Dawida. Po trzecie, autor pragnie podkreślić, że Bóg jest osobowym Bogiem historii. Ewangelista stwierdza, że to moc Boża wzbudza nowego potomka Abrahama i w ten sposób jeszcze bardziej godny podziwu niż było to w wypadku na przykład Izaaka. Zaznacza, że Jezus jest ogniwem w szeregu potomków Abrahama i Dawida, ale równocześnie jest początkiem nowej ludzkości. Przygotowania zakończyły się. Nadszedł czas wypełnienia. Wreszcie święty Mateusz, wspominając w rodowodzie cztery kobiety, które były cudzoziemkami, pragnie podkreślić, że Jezus jest Mesjaszem wszystkich narodów, a jego orędzie przeznaczone jest także dla pogan. Ponadto ewangelista, wymieniając niewiasty w życiu, których były pewne nieprawidłowości, pragnie przygotować czytelnika na przyjęcie prawdy o dziewiczym poczęciu Jezusa za sprawą Ducha Świętego.
W którym jeszcze tekście Ewangelii Dziecięctwa autor wspomina o Duchu Świętym?
Maryja znalazła się brzemienną. Grecki odpowiednik słowa znalazła się wyraża zaskoczenie wobec sytuacji, która uderza czy to ze względu na niezwykłość, czy też ze względu na tajemniczość. Józef zauważył zmianę sytuacji. Święty Mateusz uprzedza rozwój wydarzeń i aby rozwiać wątpliwości, dorzuca słowa za sprawą Ducha Świętego. Brak w języku greckim rodzajnika przed słowami Duch Święty wskazuje, że święty Mateusz czyni aluzję do trzeciej osoby Trójcy Świętej. Przyimek grecki, będący odpowiednikiem polskiego określenia za sprawą, może mieć różne znaczenie, a mianowicie, że cząstka Ducha Świętego stąpiła na Maryję, że dokonało się to po drugie przez emanację Ducha Świętego. Po trzecie, że chodzi o działanie Ducha Świętego w sensie przyczynowym. Po czwarte, przez wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju działanie Ducha Świętego w sensie historyczno-przyczynowym. Ostatnia interpretacja najlepiej odpowiada kontekstowi. Ewangelista wyjaśnia, że błogosławiony stan Maryi był wynikiem aktu stwórczej interwencji Boga. Ujął to w słowa, które stanowią zwrot techniczny za sprawą Ducha Świętego. Wypowiedź Ewangelisty jest bardzo powściągliwa i typowa dla wierzącego Żyda, który mówiąc o nadzwyczajnej ingerencji Boga, nie chce jej ani wyjaśnić, ani analizować.
Czy święty Józef wiedział, co się wydarzyło?
Różnie można interpretować słowa znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Jest to szczególnie ważne, gdy usiłujemy zrozumieć postawę świętego Józefa w stosunku do tego wszystkiego, co się dzieje. Zwolennicy teorii świętego lęku uważają, że święty Józef jeszcze przed zwiastowaniem anioła nie tylko dowiedział się o tym, że Maryja jest brzemienna, ale poznał także prawdę o jej boskim macierzyństwie. Przynajmniej w sposób niewyraźny. Tak sądzili wszyscy greccy ojcowie Kościoła. Poinformowała o tym Józefa albo święta Anna, matka Maryi, albo sama Maryja. Dlaczego w takim razie święty Józef postanowił oddalić Maryję? Najpełniejszą odpowiedź dają autorzy dwóch starych i dobrze znanych homilii. W jednej z nich, pochodzącej z IV wieku, a przypisywanej świętemu Bazylemu, czytamy: Józef odkrył zarówno to, że Maryja jest brzemienna, jak też i powód jej stanu. To znaczy, że poczęła z Ducha Świętego. Dlatego bał się być mężem takiej kobiety i zamierzał ją potajemnie oddalić, ponieważ nie odważył się ujawnić tego, co się w niej stało. Autor drugiej homilii, błędnie przypisywanej Orygenesowi, ale mającej wielkie poważanie w Kościele Zachodnim i czytanej przez stulecia w liturgii Bożego Narodzenia, delikatnie opisuje uczucia oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Józef był sprawiedliwy, a Maryja nieskalana. Chciał ją oddalić dlatego, że dostrzegł w niej jakąś wspaniałą tajemnicę i wydawało mu się, że nie jest godzien zbliżyć się do niej. Uniżając zatem samego siebie, wobec tak niepojętej sprawy, chciał się oddalić, podobnie jak święty Piotr pokornie do Pana powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Albo jak ów setnik, który posłał do Pana i powiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach. Dlatego nie uważałem, że jestem godzien sam przyjść do Ciebie. Albo jak święta Elżbieta, która do samej Najświętszej Panny powiedziała: a skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Podobnie słusznie uniżył się święty Józef i wystrzegał się z obawą wielką połączenia z taką świętością.
Dlaczego więc święty Józef postanowił opuścić Maryję?
Święty Józef postanowił więc opuścić swoją małżonkę nie z tego powodu, że uważał ją za winną, lecz aby zwrócić jej wolność, zwalniając ją z przyrzeczenia względem siebie, ponieważ odkrył wyższą ekonomię od tej, o jakiej myślał, zawierając małżeństwo. Uważał, że Bóg zmodyfikował swój plan w stosunku do niego i sam zatroszczy się o przyszłość jego oblubienicy. Zdanie „Józef był człowiekiem sprawiedliwym” pozostaje kluczem do całego dramatu. Sprawiedliwość biblijna zasadza się bowiem nie tylko na zachowaniu prawa, ale na dostrzeżeniu realizującego się planu Bożego w wydarzeniach. Sprawiedliwi w Piśmie Świętym to ci, którzy słuchają Słowa Bożego i rozumieją je. W Ewangelii świętego Mateusza człowiek sprawiedliwy jest zawsze przeciwieństwem grzesznika. Jest nim ten, kto w swoim postępowaniu jest wierny Bogu. Gdyby święty Mateusz chciał w naszym wypadku nadać inny sens słowu sprawiedliwy, zaznaczyłby to w jakiś sposób. Józef jako człowiek sprawiedliwy był zdecydowany pełnić wolę Boga. Jego decyzja była następstwem poznania nadnaturalnej przyczyny macierzyństwa Maryi. Uważał, że jest niegodny mieszkać z Matką Boga i czuł się zmuszony oddalić ją. Wiedział, że nie może przywłaszczać sobie kobiety, na której Bóg położył swoją dłoń i dlatego jest nietykalna. Postanowił nie włączać się w tajemnicę, która wykracza poza możliwości zrozumienia z jego strony. Wiedział, co się wydarzyło, ale nie wiedział, jakie jest jego zadanie wobec Maryi i dziecka. Nie pytał o radę, aby uniknąć rozpowszechniania wiadomości. Pragnął uniknąć zniesławienia Maryi nie w tym sensie, że nie chciał jej oddać pod osąd Trybunału, albo w tym znaczeniu, jak tłumaczy to święty Augustyn, nie chciał wyjawiać, to jest ujawniać, zdradzać jej sekretu, wiedząc dobrze, jaka jest tajemnica, bo zdawał sobie sprawę z tego, że jej tajemnicę tym samym wystawiałby na żer ciekawości tłumu. Nie znajdując rozwiązania, pragnął się pokornie wycofać z całej sprawy i oczekiwać w milczeniu na Boże decyzje. Sprawiedliwość Józefa powinna więc być rozpatrywana w odniesieniu do konkretnego momentu historycznego, w jakim żył patriarcha. Jest nazwany sprawiedliwym nie ze względu na cnotę moralną, ale z powodu postawy wobec Boga i jego spraw. Był zakłopotany i w takiej sytuacji zainterweniował anioł, usuwając wątpliwości. Działo się to podczas snu.
O czym anioł poinformował świętego Józefa?
Anioł we śnie objawił patriarsze misję, jaką ma spełnić. Wprowadzi Jezusa do rodu Dawida, a więc do rodziny mesjańskiej. Dlatego zrozumiałe jest wezwanie anioła, synu Dawida. Zadaniem Maryi będzie zrodzić dziecko, a obowiązkiem Józefa nadać mu imię i tym samym przyjąć go za swego syna. Interwencja anioła usunęła wątpliwości i skrupuły. Anioł nie powiadomił więc Józefa o dziewiczym poczęciu, ale o misji, czyli przekonał go, że powinien przyjąć dziecko jako swoje, nadając mu imię. Orędzie potwierdza więc to, co Józef wiedział już wcześniej. Takiemu poglądowi wydaje się jednak sprzeciwiać werset 20, gdzie anioł objawia Józefowi fakt dziewiczego poczęcia. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Jednak egzegeci obalają takie przekonanie. Wykazują, że partykuła grecka gar, będąca odpowiednikiem polskiego albowiem, niekoniecznie wprowadza wyjaśnienie. może także przypominać rozmówcy fakt dobrze znany, który w danym wypadku stanowi trudność. Tłumacze zwrócili więc uwagę na słowo, które występuje w tekście greckim. Przyimek grecki gar albowiem wprowadza często to, co było już wcześniej zasygnalizowane. Bardzo często dzieje się to dopiero wtedy, gdy zostaje zreferowana jakaś inna sprawa. Czyli w naszym wypadku chodzi o wyjaśnienie, w jaki sposób Jezus należy do rodu Dawida, skoro nie jest synem Józefa. W takim ujęciu nie ma podwójnego orędzia o dziewiczym poczęciu i o misji Józefa. Jest tylko jedna sprawa. Chociaż Duch Święty jest sprawcą poczęcia, to jednak Józef ma do spełnienia pewną funkcję w tym cudownym narodzeniu. Ma przyjąć Jezusa za syna. Adopcja ta sprowadza się do dwóch aktów, o których wspomina ewangelista na końcu opisu. Są one czymś istotnym. Wziął swoją małżonkę do siebie i drugie, nadał dziecku imię Jezus. W językach starożytnego wschodu zwrot, w którym występuje czasownik wziąć, mający za przedmiot kobietę, służy określeniu aktu prawnego i znaczy poślubić, zawrzeć małżeństwo. Józef, przeprowadzając Maryję do domu, uczynił ją zgodnie z prawem małżonką, a tym samym przyjął na siebie legalne ojcostwo dziecka, które się narodzi. Ale ta adopcja ujawni się także w nadaniu dziecku imienia. U Semitów nadanie imienia oznaczało przyjęcie dziecka za swoje. Należy zwrócić uwagę na to, że święty Łukasz precyzuje to jeszcze dokładniej, mówiąc o obrzezaniu, które było oficjalnym aktem.
Czy taka interpretacja posiada jakieś uzasadnienie?
Adhortacja apostolska Redemptoris Custos Jana Pawła II zdaje się potwierdzać tę hipotezę, gdy Ojciec Święty pisze: Józef nie wiedział, jak ma się zachować wobec cudownego macierzyństwa Maryi. Szukał zapewne odpowiedzi na to dręczące go pytanie, ale nade wszystko szukał wyjścia z tej trudnej dla siebie sytuacji. Zwiastun zwraca się do Józefa jako męża Maryi, do tego, który w swoim czasie ma nadać takie właśnie imię synowi, który się narodzi z poślubionej Józefowi dziewicy nazaretańskiej. Zwraca się do Józefa, powierzając mu zadanie ziemskiego ojca w stosunku do syna Maryi.
Dzisiejszy wykład, zatytułowany Rola Ducha Świętego według Ewangelii Świętego Mateusza, poprowadził ksiądz profesor Michał Bednarz. Na zakończenie tradycyjnie pytanie konkursowe. W jakim celu święty Mateusz wspomina Ducha Świętego w związku z narodzeniem Jezusa? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.